Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca. I daj mi, Panie, niezachwianą nadzieję, doskonałą miłość, pokorę głęboką, zrozumienie i poznanie, abym mógł wypełniać Twoją świętą i nieomylną wolę. Amen. Tak sobie pomyślałem, że pożyczę gitarę.
Nie umiem grać, ale...
Przecież się jakoś musi dać. Przecież nie ma rzeczy niemożliwych. Ponieważ pewnie znacie utwór taki bardzo znany, ale tak się pomyślałem, że będzie pasował mi do wstępu. To jest utwór, który ja poznałem 2 lata temu. Poznałem go na pielgrzymce. I bardzo nie tylko spodobał mi się muzycznie, ale słowa. I wystarczyłoby jedno zdanie i już nic więcej. Zaufałem Panu i już. I dla mnie nie musiało być tekstu dalej. Tekst jest bardzo prosty. Zaufałem Panu i już, niczego nie muszę się lękać. Zaufałem Panu i już, niczego nie muszę się trwożyć. Tak jest, taki jest refren, a resztę zobaczymy. Zaufałem Panu i już, niczego nie muszę się lękać. Zaufałem Panu i już, niczego nie muszę się tworzyć. Powiemy? Zaufałem Panu i już, niczego nie muszę się lękać. Pokona moc przez ten ciężyc w moim sercu zło, wierzę mu, bo on ma właśnie taką moc. Wierzę mu, bo on ma moc. Wierzę mu, bo on ma moc przez ten ciężyc w moim sercu zło. Wierzę mu, bo ma właśnie taką moc. Zaufałem Panu już, niczego nie muszę się lękać. Zaufałem Panu już, niczego nie muszę się tworzyć.
Wierzę mu.
Tak sobie pomyślałem, że konferencję powinienem pisać i przygotowywać na 10 minut przed wygłoszeniem, bo jak przygotuję za wcześnie, ponieważ ja piszę skróty myślowe i czasem nie mogę się doczytać, albo co miałem na myśli, gdy przygotowałem, ale mam nadzieję, że jakoś to będzie. Słuchajcie, dzisiaj chciałem połączyć dwie takie konferencje z tej racji, że troszeczkę nam się plan tak jakoś skumulował wieczorem, więc nie będzie już konferencji wieczornej. Wiem, cieszycie się. I ta wcale nie będzie dłuższa. Naprawdę, więc damy radę. Tytuły, powiedzmy, te, które tak mi przyświecały, to odwagi, nie bójcie się, ja jestem. To słowa Chrystusa oczywiście. Z Jezusem pokonamy wszelkie przeciwności. I chodzenie po wodzie zmienia nasze życie. Podjąć ryzyko, czy wybrać wygodę. Sukces Piotra, czy porażka. I tak sobie pomyślałem, kiedy Pan krzyknął do apostołów, odwagi, nie bójcie się, to chciał, żeby oni go poznali. Bo oni widzą zjawa, przerażeni, że widzą ducha. I to ja. Nie martwcie się. I myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy umieli rozpoznawać Chrystusa. Dzisiaj. To, o czym mówiłem do południa, wtedy, kiedy są burze, kiedy jest fale, wiatr, rozpoznać mojego Pana i słyszeć Go głos, nie bój się. Odwagi jestem. Jeśli Pan to mówi, mój Bóg, to ja muszę Mu zaufać. Nie ma innej opcji. Kiedy mogę pielęgnować moje zaufanie i odkrywać, no właśnie, co to znaczy zaufać Panu Bogu? Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zrozumiem, że On mnie kocha. I to jest tekst najbardziej trywialny, który słyszymy 1000 razy. Bóg mnie kocha, ale z tego jest radocha. Świetnie. Fajnie. Brzmi to strasznie naiwnie i trywialnie, ale wiecie, że to jest sedno? Jeżeli nie zrozumiesz, co to znaczy miłość Boga, to wszystko inne będzie tylko rytuałem. Uklękniesz w ławce i będziesz patrywał się w biały kawałek chleba, bo każą. Bój się na Przeświętą będzie obowiązkiem i odhaczeniem w dzienniczku byłem. A to tak nie jest. Ja muszę zrozumieć, że Bóg mnie kocha. Nie wiem, czy widzieliście, może czytaliście taką krótką historyjkę, ale ona mi bardzo pomogła zrozumieć miłość Boga. Historyjka opowiada o ojcu, który sam wychowywał swojego syna. Żona zmarła przy porodzie, więc dbał o tego malucha, kochał go nad życie, a maluch kochał swojego tatusia. Miał może 6-7 lat, zawsze z rana buziak tatusiowi, tatuś, dobrze, że jesteś. Tatuś chodził do pracy, a maluch, kiedy nie był odstawiony do dziadków, to zawsze lubił być z tatą. Zawsze z tatą, nawet do pracy. A tata był zawiadowcą takiego mostu. To jest taki most, który otwiera się wtedy, kiedy płynie statek. Tak? Statek przypływa, most się zamyka, bo po moście na przykład musi przyjechać pociąg. I taki był ten most. I rzeczywiście malec z tatusiem ciągle tam chodził razem i tato nawet pozwala mu, a teraz ciśnij guzik. O, widzisz, most się zamyka, super, super, przejechał pociąg, fajnie, tato, super. I czasem ten malec z tatą, kiedy mieli dużo wolnego czasu, chodzili na dworzec nieopodal i patrzyli na ludzi, którzy wsiadali do pociągu. Byli tam bardzo różni. Widzieli, jak niektórzy płakali, bo się żegnali ze sobą na dłuższy czas. Byli też i tacy, którzy po prostu się śmiali i w grupie wesołej wsiadali. Byli tacy, którzy niczym się nie przejmowali, bo mieli słuchawki w uszach i wszystko mieli w nosie. Ktoś się kłócił, ktoś brał narkotyki w łazience. Pociąg bardzo wielu różnych osób. A jeszcze ktoś inny trzymał różaniec i modlił. I rzeczywiście obserwowali pociąg podróżnych. Było jeszcze chwila czasu. Mówi, słuchaj, wracamy do siebie, ponieważ za chwilę pociąg będzie ruszał, przyjeżdżał będzie przez nas, nasz most, więc musimy wracać na stanowisko pracy. Więc wrócili, ale synkowi się nudziło w budce, bo było czasu dużo, więc mówi, tato, pójdę się pobawić. Dobrze. Pobiegł. Bawi się. Bawi się gdzieś tam, tato zajęty, coś przygotowuje. Nagle sobie to mówi, słuchaj, opuść most, bo właśnie ruszył pociąg. Dobrze. Więc patrzy, że most jest podniesiony, więc woła, synek, synek, gdzie jesteś, synek? Patrzy, a jego synek bawi się na tym otwartym moście. Więc mówi, synek, grzyczy, ale za daleko. I widzi tylko z odległości, że już się zbliża pociąg i gwiżdże. Więc jak tylko potrafił, krzyknął najgłośniej. Usłyszał go syn. Zamachał Uciekaj! Biegnie malec, a niestety się potknął. I wpadł w turbinę tego mostu. I ojciec wie, że nie zdąży pobiec go uratować. Ale jeżeli naciśnie przycisk i opuści most, to zmiażdży własne dziecko. A jeśli tego nie zrobi, to pociąg się wykolei. I setki ludzi w pociągu zginą. I są sekundy, on ma na decyzję, co zrobić. Tam widzi dziecko własne, które kocha nad życie, które jest uwięzione w turbinie i słyszy dźwięk pociągu, bo maszynista widzi otwarty pociąg, otwarty most. I decyduje się. Zaczyna płakać i przyciska guzik i miażdży własnego syna. I wychodzi przed budkę i ryczy, a pociąg przejeżdża i ludzie nawet nie wiedzą, co się stało. Widzą tylko jakiegoś pracownika, który płacze i nie wiedzą dlaczego. Nie wiedzą, że żyją dlatego, że on właśnie zabił własnego syna. To zrobił dla mnie Bóg. Bóg mnie uratował i zmiażdżył własne dziecko, własnego syna, żebym ja mógł bezpiecznie przejechać. Rozumiecie tą miłość? Jak Bóg mnie kocha? Tak bardzo, że nie oszczędził własnego syna. A mówi dla ciebie, człowieku. Kim jesteś w tym pociągu? Tym, który się śmieje? Czy tym, który ma słuchawki na uszach i niczym się nie przejmuje? Czy tym, który kłóci się z kimkolwiek, albo może ma wszystko w nosie? Kim jesteś? Może tym, kto trzyma różaniec z wielkim zaufaniem? Kto wie? Rozpoznaj siebie w tym pociągu. Czy wysiądziesz z tego pociągu taki sam, jak do niego wsiadałeś? A może to coś się zadzieje? Coś zmienię? Inaczej pomyślę. Bóg mnie kocha. To jest fakt i prawda. Co więcej, Bóg mówi, ja jestem w drugim człowieku. Czy potrafisz mnie dostrzec? My to o tym wiemy. Ale odwagi, ja jestem Pan na wodzie, tak. Gdybym zobaczył, to jest Jezus. Ale w mojej nauczycielce od chemii? O nie, tam Pana Jezusa nie ma. Tak sobie myślimy. A to tak nie działa. Kiedyś słuchałem takiej konferencji biskupa George Gretsch, biskup australijski, opowiada taką historię. Pewna murzynka stoi na przystanku. Trzyma zakupy, jest gorąco, jest zmęczona i marzy, żebym tylko weszła do autobusu. Usiadła i odpoczęła. Miała dość. Cały dzień na zakupach, zmęczona. Podjeżdża samochód, autobus, więc wchodzi do niego, patrzy, wszystkie miejsca zajęte. Ale jedno wolne. No więc zbliża się do tego miejsca, patrzy, ale obok siedzi piękna blondyna. Ma wspaniałe, długie włosy. Prześliczny kapelusz, różową sukienkę, fantastycznie umalowane paznokcie, torebka pod kolor butów. Co tam jeszcze można? Ma, nigdy nie jak się mówi, szminkę, więc ma szminkę pod kolor paznokci. Po prostu ideał. I ta blondyna po prostu się na nią spojrzała. I wiecie, czasem ktoś popatrzy i nie musi nic mówić. I ona wiedziała, ona nie chce, żeby tam usiadła. Więc stoi tam Żynka w tym autobusie, który ruszył i mówi, Panie Boże, dlaczego mnie taką stworzyłeś? A nie taką jak ona. Zobacz, jak ona jest piękna. A ja, czarna, pomarszczona, o, żyły mam. A tamta, jak ona jest piękna. A Bóg mówi, Amanda, Amanda, wierzysz mi? No wierzę, ale dlaczego ja taka jestem, a nie jak ona? Ale wierzy mi, że ja cię kocham? No wierzę, ale zobacz, jak on jest ładny. A czy wierzysz, że ja jestem w tobie? Co? Ja jestem w tobie. Jestem tobą. Powiedz Jezu jeszcze raz. Jestem w tobie. I Amanda bierze torby i siada koło tej blondyny, która oburzona na nią patrzy, a Amanda mówi, czy ty wiesz, kto koło ciebie usiadł? Czy ty wiesz, kto koło ciebie siedzi dzisiaj? Serio, serio. Zobaczcie, jeżeli idziemy na Eucharystię i większość z was przyjmuje Jezusa w Komunii Świętej, to przecież każdy z nas staje się chodzącym tabernakulum. Przechodząc z nawy do nawy, przyklękamy przed Najświętszym Sakramentem. Wychodząc z kościoła, powinniśmy klękać przed sobą. Bo mamy Jezusa. A jak my się do siebie nawet zwracamy? Jacy jesteśmy dla siebie? To już jest takie retoryczne pytanie. Niestety tak często bywa, że segregujemy ludzi. Wydaje nam się, że Bóg to często wychodzi do tych takich porządnych. Albo inaczej, to my się uważamy za porządnych. Przyjechałem na rekolekcję. To jest moja zasługa. Każdy sobie myśli, dałem radę. To już mam pół czyśćca z głowy. Kiedyś też przeczytałem taką historię, że pewien ksiądz wpadł na pomysł i chciał zrobić takie kazanie właśnie o człowieku odrzuconym i o Chrystusie. I przed mszą poprosił jednego z ministrantów, żeby się przebrał za takiego biedaka i pod kościołem najpierw żebrał. A w trakcie kazania wszedł i wtedy dialog z Jezusem. I rzeczywiście żebra sobie przed mszą. Przychodzi tam moment słowa, więc on już się tam podniósł z chodnika i idzie chce przejść przez kościół. I co? I ludzie go nie chcą wpuścić. Gdzie ty leziesz? Mówią. Przestań, jak ty wyglądasz, taki łachmany. To jest msza święta. Teraz i go wyrzucili. Stał w krużganku. Nie mógł wejść, bo go ludzie, którzy byli na przeświętej, go nie wpuścili. Kazanie leci i kapłan doszedł do momentu, kiedy miał być dialog i miał powiedzieć ten biedak, ale patrzy, że go nie ma. Więc co robi? Poszedł po niego. Poszedł do krużganków, wziął go za rękę i go przyprowadził przed ołtarz. Wiecie, jakie miny mieli ci porządni? Tak bywa często, że to my liczymy na Boże miłosierdzie. Jezu, Ty jesteś dobry. Ty naprawdę dajesz siłę i zabierasz mi grzech. Ale kiedy to ja mam być tym, który ma okazać miłosierdzie, to już wygląda to gorzej. I niestety tak jest, że często to my przekreślamy ludzi. Od razu, na początku. A Bóg nie przekreśli nikogo. Nigdy. Kogo powołał na apostołów? 12 patałachów. Wybaczcie mi. Ale taka jest prawda. 12 facetów, którym nic nie wyszło. Naprawdę nic. Dopiero do chwili zesłania Ducha Świętego. Wszystko... Oni widzieli takie rzeczy, a mimo wszystko ciągle się gubili. Ale Bóg ich wybrał. I my musimy sobie uświadomić, że Bóg nie odrzuca nie tylko ludzi biednych. Bóg ich kocha. Ale to my często tak sobie myślimy, nie, no ci biedni, Okay? Ale nawet co więcej, myślimy o tych bogatych. Nie? Ci bogaci to się... Oni to nie... Z nimi to nie ma co gadać nawet, bo to jest wyższa kasta. I tak naprawdę my już też ich przekreślamy. Czy Bóg ich przekreśla? Nie. Kiedyś byłem na pielgrzymce i wieczorkiem okazało się, że kilka dziewczyn jeszcze nie miało noclegu. No więc mówię, no to chodźcie, no będziemy dzwonić od domu do domu. No więc ja dzwoniłem i mówię, bardzo proszę, szukamy noclegu. Tam chyba trzy dziewczyny były. No nie, nie, nie. Dom po domu idziemy. Następna brama, patrzymy, a to taka willa, wiecie, podjazd jak u Carringtonów, rondo, tam brakowało tylko kamerdynera Jana i w ogóle budki ze strażnikiem. Więc dziewczyny mówią, ojcze, nie, nie, tutaj to nie, to nie ma co. Ja, dlaczego? Nie przekreślajmy ich. Nie wiemy. Dzwonię, mówię, szczęść Boże, ojciec Andrzej, tutaj, o, bardzo proszę, brama się otwiera, wielka. No rzeczywiście dom taki, że trzeba by buty od razu zdejmować tam na podwórku. Tak, pewnie, ojcze, no ale mamy tylko dwie sypialnie, a one są trzy. Mówię, no to jest problem. I wtedy jedną zabrałem. Nie, nie, żartuję, oczywiście. Więc one zostały tam i potem mówią, ojcze, jacy cudowni ludzie. Jacy serce na tacy. Mówi, jak księżniczki żeśmy spały. I kolację taką miałyśmy. I śniadanie. Mówię, widzicie? A chciałyście ich ominąć. Chciałyście ich zostawić. Co by było, gdyby Jezus minął łódkę z apostołami? Przeszedł obok. Czołem. Mówi, odwagi, nie bójcie się. Nie przekreśla nikogo. Taki jest Bóg, dobry. Ostatnio w niedzielę, chyba ostatnio, już nie wiem, bo trochę już lata lecą i mi się myli wszystko, miałem kazanie do dzieci. I na tym kazaniu postanowiłem, że wybiorę sędziów. Trójka się zgłosiła, równo sędziami. Była dziewczynka, która zgłosiła się na prokuratora, oskarżyciela i był obrońca. Oczywiście, jak szukałem winnego, to nikt się nie chciał zgłosić. No więc ja się zgłosiłem, że ja będę winny, będę sądzony, tylko mówię, teraz musimy ustalić za co. No więc mówi oskarżyciel za zabójstwo. No trochę mówię, taki gruby kaliber, mówię, to może jednak nie od razu tak z grubej rury, tylko spróbujmy może za przejście na czerwonym świetle. Okej. Okay. Wszyscy uznali, dzieciaki, tak, zgadzają się. No więc mówię, drogi prokuratorze, jaką karę proponujesz dla mnie za przejście na czerwonym świetle? A ona mówi, 10 lat. Uważajcie. I módlcie się, żeby nigdy nie była prokuratorem. Obrońca był na tyle łaskawy, że chciał to zamienić na 3 miesiące. Za przejście na czerwonym. Sędziowie ustali werdykt, wyrok, tydzień czasu pozbawienia wolności. Tydzień za przejście na czerwonym świetle. Oczywiście nie wolno przychodzić na czerwonym świetle. Ale tak się myślę, to pokazało też niesamowite oblicze człowieka. Jacy my jesteśmy. Że sami łakniemy miłosierdzia, a kiedy przychodzi, to ma to nas dotknąć, to jesteśmy bezlitośni. Ewangeliczna opowieść o człowieku, który błaga, mówi do swojego sługi, do Pana swojego, daruj mi dług, proszę Cię, bo nie mam z czego oddać. On mówi, dobrze, daruję Ci. A za chwilę biegnie do swojego kolegi i mówi, oddawaj, bo jesteś mi winien. Mówi, ale ja nie mam, proszę Cię, miej litość. Nie, nie będę mieć. Sam przed chwilą otrzymałem miłosierdzie, a potem nie potrafi miłosierdzia dać. Odwagi, nie bójcie się. Podjąć ryzyko. To jest nasza decyzja. Ryzyko wyjścia też z łódki, ale też po to, żeby No właśnie, stać się takim wariatem. Wiecie, ile rzeczy by się nie zadziało, gdyby nie było wariatów na świecie, tych bożych. No różnych też innych, ale... Kto doświadczył Ducha Świętego, mocy tego, który ożywia, nie może milknąć. Z tego, co doświadcza każdego dnia, doświadczenie Boga sprawia, że człowiek głosi. Piotr po tym, co przeżył, nie tylko wydarzenie, które rozważamy na tych rekolekcjach, tą scenę chodzenia po wodzie, ale całą historię, on to wszystko potem zaniósł ludziom. Nie mógł milczeć. A my zachowujemy się strasznie dziwnie. Jako katolicy. Naprawdę. Ja bym to porównał do sytuacji, kiedy na przykład wraca dziecko ze szkoły. W ogóle ma pełno zagrożeń, nie wiem, z matematyki, chemii, innych rzeczy. I mama się pyta, jak w szkole? No dobrze, no. No ale no co dobrze? No dostałem dzisiaj 6 z chemii, 3 piątki z matematyki. No słuchaj, idziemy dzisiaj też tam na plac zabaw? Kurczę, dziecko, ty 6 dostałeś, 5, a ty tak mówisz? To tak jakbyście, nie wiem, mąż powiedzmy, tak sobie wyobrażam taką scenę, wysłał totolotka. Żona w kuchni coś tam pichci, a on sprawdza liczby. Sprawdza. Okej, okay, sprawdził liczby, wraca do żony, do kuchni, mówi, cześć kochani, co tam? Co gotujesz? No, pizza, tutaj kurczaczka, o fajnie. A ty co robisz? No, sprawdzałem, no, szkrototka, no. No i co? No, to było niedobrze, no. Wygraliśmy tam 7 milionów. Słuchaj, a będzie do tego kurczaka sos? No, kto się tak zachowuje? No ludzie, ja czuję już tego gościa, który przed tym telewizorem siedzi i ty... Nie wiem, jakby powiedział, to się wytnie. Stara! Mamy 7 milionów! No nie, może kochanie, prawda? To jest radość. Dlaczego my tak nie reagujemy? Jeżeli ja doświadczam Bożego Ducha, jeżeli doświadczam Pana Boga, który działa w moim życiu, a zachowuję się tak, aby się nic nie stało. Nic. Po prostu. 7 milionów tą, czy w tą. Zdałem maturę, nie zdałem. Coś mi się udało, nie udało. To jest wydarzenie, które musi mnie przemieniać. I ta odwaga i zaufanie będzie się działo tylko wtedy, kiedy ja ciągle będę w sobie odnawiać moje myślenie i moją pamięć o tym, jak bardzo Bóg mnie kocha. Jak bardzo. Ja to już chyba kiedyś też mówiłem na katechezie u mnie, ale taka też historia, która jest fantastyczna, bo jakieś nie mogłem zrozumieć. Dlaczego tak jest, że to Bóg musiał za nas umierać? Dlaczego tak się stało? Ponieważ Bóg jest dobry, ale jest też sprawiedliwy. On wiedział, że musi być kara za grzech, ale tak bardzo kocha, że powiedział, to ja wezmę. To tak mi kojarzy się, taka jest historyjka, że kobieta wjechała samochodem w witrynę sklepową. To jest bardzo prawdopodobne.
Zwane szybkie zakupy.
A więc wjechała. Wjechała sobie w ten sklep, oczywiście... Znaczy, akurat ja widziałem taką scenę rzeczywiście w telewizji, gdzie kobieta parkowała przed sklepem i myślała, że włącza wsteczna, włączyła jedynkę i... No to się zdarza. Też i mężczyznom. W każdym razie rzeczywiście wjechała, zniszczyła sklep. Sala sądowa, sędzia, rzeczywiście tu prokurator, rzeczywiście oskarżeni i tak dalej. I mówi, dobrze, to w takim razie wyznaczam grzywnę. Przypuśćmy tam... $100,000. Wszyscy okej. Okay. Walną młotkiem, ale sędzia schodzi z piedestału, zdejmuje togę i wypisuje czek na $100,000. Mówię, ale co ty robisz? On mówi, bo ta kobieta to moja córka. Tak jest Bóg. Wiedział, że musi być kara, ale tak kocha, że mówi, to ja to wezmę na siebie. Jeżeli ja będę ciągle pamiętać o tym, to słowo odwagi ja jestem, będzie mnie niosło. I podejmę ryzyko Piotrowe. Każdego dnia wyjdę z łódki. Zobaczcie, gdyby na świecie ludzie nie podejmowali tego ryzyka Piotrowego, to nasz świat by wyglądał zupełnie inaczej. O wiele gorzej. Wyobraźcie sobie Maryję, która w chwili, kiedy przychodzi anioł, mówi, będziesz mamą Boga. On mówi, nie, boję się. Dziękuję, poszukaj innej. Ja wierzę, naprawdę wierzę w to, że anioł powiedział, to do widzenia. I by poszedł. Bo Bóg szanuje wolność człowieka. Nie byłoby Niepokalanowa i tam pod Warszawą, i tutaj w Strachocinie, gdyby nie było wariata Maksymiliana, który czuł natchnienie Boże i za nim szedł. Bóg daje natchnienie każdemu z was w różne sprawy. Kogoś postanowił, że zaangażuje się, nie wiem, w zespół, we wspólnotę, w rycerstwo, pojadę tu, zrobię tamto. Okej, ktoś mnie pociągnął. Ja jestem. Nie przeżylibyśmy tych chwil choćby razem, gdybyście też nie odpowiedzieli na to wołanie Chrystusa. Czyli tak naprawdę na zgodę. To jest moja zgoda. Amen. I chciałbym, żeby to się stało dla was taką modlitwą. Amen to znaczy niech się tak stanie. Mówcie się tak. Jezu, cokolwiek dla mnie wymyśliłeś, amen. Jeżeli wymyśliłeś dla mnie chorobę, mówię ci amen. Jeżeli wymyśliłeś dla mnie samotność, mówię ci amen. Jeżeli wymyśliłeś, Jezu, dla mnie radość i szczęście, mówię ci amen. Wymyśliłeś dla mnie życie zakonne, amen. Wymyśliłeś życie w małżeństwie? Amen. Cokolwiek, Jezu, wymyśliłeś. Bo jak Bóg wymyśla, to chce dobra. Tylko dużo zależy od mojej zgody. Amen. Niech się tak stanie. Amen.